Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Ponownie witamy, pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, po naszych uroczystościach rocznicowych, pięknych, sobota, niedziela, przechodzimy do spraw codziennych, ale także no mniej pięknych, ale bardzo, bardzo ważnych. Dzisiaj kolejna odsłona naszej troski o rodziny, o dzieci, o wychowanie przed ideologią gender, przed też promocją tego typu zachowań jak właśnie LGBT. Zaraz to wszystko jeszcze rozszerzymy. A w naszym studio witamy naszych gości, a temat samorząd w trosce o rodzinę, o rodziny. W naszym studio gościmy naszych tutaj gości. Pan Dawid Kostecki, prawnik, także kiedyś nie tak dawno lubelski samorządowiec, członek katolickiego Klubu Inteligencji Katolickiej pod przewodnictwem profesora Ryby i również teraz także kończący pracę doktorant. To tak na marginesie.
Cześć oczywiście. Cześć Boże, kłaniam się nisko oczywiście.
Cześć Boże, witamy pana. Nie po raz pierwszy zresztą.
Dziękuję bardzo.
Miał być pan Andrzej Mańka, przewodniczący Rady Powiatu Świdniku. Osoba też bardzo kompetentna, ale niestety sprawy zawodowo-osobiste nie będziemy rozszerzać, ale nie pozwoliłem mu dotrzeć. Pozdrawiamy pana. I jest pan Radosław Brzuska, członek zarządu powiatu świdnickiego, czyli można powiedzieć, to jest taka rada wykonawcza, prawda, powiatu. To, co rada zagłosuje, przegłosuje, to wy realizujecie jako taki,
tak
prawda,
jest, dokładnie.
Rząd. Witamy serdecznie, szczęść Boże. No i też znamy pana też tutaj z różnych naszych audycji. Myślę, że dzisiaj no, też dobrze będzie pozdrowić pana byłego wojewodę Przemysława Czarnka, który w tej walce o właśnie wolność przed tym dyktatem ideologii gender bardzo dużo wniósł i wnosi. Zresztą był nawet, prawda, wodzony przez sąd, pod sąd, przed sąd, prawda. I jeszcze jeden pan, o którym warto powiedzieć, którego sprawa toczy się, który także stanął w obronie młodzieży, dzieci, w ogóle środowiska przed tym, to jest pan
Tomasz Pitucha.
Pan Tomasz Pitucha, który musi zapłacić za to, że wypowiedział się negatywnie o marszach tych właśnie lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów. Jeszcze karę pieniężną do tego ma, oprócz tego, że traci czas i tak dalej, i tak dalej. Ale zacznijmy od czego? Drodzy panowie, samorządy w trosce o rodziny, samorządy tworzą, wiadomo, wyborcy, prawda, miejscowi. Wybierają ludzi, których chcą widzieć na tych stanowiskach, wybierają ludzi, którym zawierzają co? Swoje zdrowie, swoje dzieci w szkołach, młodzież, prawda, mówiąc bardzo tak jeszcze ogólnie, i zawierzają w ogóle bezpieczeństwo w miejscach, gdzie mieszkają na co dzień. Także samorządy wiemy, że są bardzo ważne, ale oprócz tego jeszcze jutro jest ciekawy dzień, bo to jest Dzień Praw Człowieka.
Tak, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, dokładnie. Człowieka.
Kiedyś było tak, że ONZ powiedział po tych doświadczeniach światowych, musimy wreszcie ogłosić prawa człowieka, co się człowiekowi należy, jak to jest, ale widzimy, że przy okazji, to może pan jako prawnik nam opowie, do tych praw, te prawa zaczęto tak bardzo, bardzo naciągać, prawda, i że wreszcie teraz po tylu latach możemy powiedzieć, że człowiek ma prawo do aborcji, żeby zabić drugiego człowieka, prawda, do eutanazji, żeby również zabić starszego człowieka, który jest niepełnosprawny jakoś, no w ogóle, jak to wygląda?
Kiedyś proszę ojca, zapisów, to prawda? Właśnie jest bardzo dobry, myślę, punkt wyjścia do naszej dyskusji na temat samorządu w trosce o rodzinę, bo wartości związane z rodziną, która jak niejednokrotnie już była mówione, jest podstawową komórką społeczną, są wartościami fundamentalnymi, podstawowymi niemalże dla każdego człowieka, więc prawa człowieka szeroko rozumiane, to jest rok 1948, który...
No, czyli lata po drugiej wojnie światowej.
Wówczas uchwalono Powszechną Deklarację Praw Człowieka 10 grudnia, stąd jesteśmy w Wigilię, można powiedzieć, rocznicy uchwalenia tejże deklaracji, która rozpoczęła proces kodyfikowania prawa naturalnego i tych podstawowych zasad bożych, prawa bożego też. Tylko że, jak to często bywa z tym prawem ludzkim, ono nie jest doskonałe. Wymaga rewizji, zmiany niejednokrotnie. I zdarza się tak, że to prawo, próba skodyfikowania prawa, które było, wywodziło się z natury człowieka, może być nieudolna przez człowieka. I teraz po 70 latach ponad od zakończenia II wojny światowej możemy mówić o tym, że tak naprawdę te pierwociny, które były przecież tak dobre, Tak dobrze mówiło się o tym, że każda istota ludzka zasługuje na prawo do życia, że mamy prawo później potwierdzone w międzynarodowych paktach praw gospodarczych, politycznych i gospodarczych w 1966 roku, że mamy prawa obywatelskie, prawa polityczne, prawa do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym, prawa fundamentalne do tego, żeby stowarzyszać się, żeby zrzeszać się, żeby uczestniczyć w życiu publicznym, wolność sumienia, wolność wyznania, która też w samorządzie jako podstawowej wspólnocie, która jednoczy ludzi, obywateli, jest bardzo istotna. W związku z tym pojawia się problem rozumienia praw człowieka, które stają się dla środowisk lewicowych jakby papierkiem lakmusowym, takim punktem zwrotnym, który dla nieuświadomionej większości, no wydaje się, prawa człowieka, nic nadzwyczajnego.
Takim, prawda, cepem, którym teraz się używają oni, żeby, prawda, bić po głowach większość, tą taką, która myśli bardzo samodzielnie. Myślę, że panie, tutaj do pana Radosława Brzoski się zwracam. Nie będę jakiś oryginalny, jak powiem, że na pewno do tych deklaracji praw człowieka wtedy swoje 3 grosza, bo więcej, włożyli masoni, włożyli liberałowie, włożyli ateiści walczący też z Panem Bogiem, chociaż wtedy, jeszcze 3 lata po wojnie, wydawało się, że już nic gorszego niż te 2 ideologie, a więc komunizmu, bolszewizmu i niemieckiego, to prawda, nazizmu, nie przyjdą. To już nic gorszego świata nie może spotkać. Okazuje się, że mamy w miękkich szatach pięknie owiniętą ideologię gender teraz.
Tak jest, ojcze,
no, XX wieku.
W deklaracji, to słowo jest niezwykle ważne, ojciec profesor Krąpiec zawsze podkreślał, była to deklaracja praw, które są wpisane w naturę, tak jak powiedział kolega. Bardzo szybko przeszła wspólnota międzynarodowa, czy ci, którzy chcą jej narzucać swój punkt widzenia, do konwencji, a więc do tego, na co się umówimy. Jeżeli umówimy się, tak twierdzą teoretycy prawa, że aborcja jest prawem człowieka, to rzekomo miałaby stać się prawem człowieka. To oczywiście głupstwo, które bardzo łatwo jest ominąć, kiedy wrócimy do takiej zwykłej, prozaicznej rzeczywistości. Tą zwykłą, prozaiczną rzeczywistością są dwie kwestie zawarte w tytule naszego spotkania. Tą rzeczywistością jest przede wszystkim rodzina. To najprostsza forma życia zbiorowego, należąca do sfery prywatnej, ale jednak będąca niesamowitym wzorcem dla wszystkiego, co w życiu społecznym się dzieje, a w szczególności wzorcem dla samorządu, a więc dla tej najbliższej naszej wspólnoty.
To jest rodzina i troska.
Wspólnota rodzinna.
Słowo troska.
Tak jest. Wspólnota rodzinna i wspólnota samorządowa. Naturalne zrzeszenia ludzi. Zresztą nasze prawo dotyczące samorządu terytorialnego bardzo pięknie zapisuje to. Zaraz w pierwszych słowach tych ustaw czytamy, że mieszkańcy gminy, mieszkańcy powiatu tworzą wspólnotę samorządową. A więc samorząd to nie władza, to nie pan starosta, jego współpracownicy, pan wójt czy prezydent, jego współpracownicy, ale samorząd to my, wspólnota
lokalna. Ale emanacją zaufania wyborców jesteście wy, że tak powiem.
Ale rzeczywiście ta
Rada
wspólnota
powiatu, prawda, czy zarząd powiatu i rada powiatu, i w całej, nie tylko w Świdniku, ale w całej Polsce.
No bo tak to jest. No ta wspólnota, chcąc być zorganizowaną, dokonuje aktów wyboru, powierza sprawy lokalne swoim przedstawicielom, zarówno w Radzie, jak i w Zarządzie Powiatu, czy gminy, czy województwa, bo takie 3 szczeble samorządu mamy.
Dlatego tak kraju ważne jest, kto nas reprezentuje, prawda? Czy to na, wiadomo, Sejm, Senat, Parlament, czy także mamy miasta, prezydent miasta, powiat, gmina i tak dalej. Panowie, dzisiaj o tym mówimy, ale wy też dobrze wiecie. Otóż pan minister Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, opublikował raport o wydatkach stołecznego ratusza. Przypomnę, polityk, pan Sebastian Kaleta, mówił, że miasto przekazuje miliony organizacjom LGBT właśnie, a osoby wybrane do edukowania seksualnego promują dewiacje seksualne z użyciem narkotyków. Przez 2 lata 7 milionów, pomyślmy. Pewno, że ktoś powinien na Warszawę, ale to nawet nie by było 5 czy 1, jeżeli słyszymy, że są promowane filmy w internecie, gdzie się mówi, jak zażywać narkotyki, a potem nie chorować. Że podawane są, że trzeba zawsze w 2 albo 3 osoby, bo gdybym stracił przytomność, no to żeby ktoś mnie ratował. Są pokazywane inne też formy, prawda, no, takiego zabawowego traktowania swojej płciowości i tak dalej. O czym to świadczy? Że władza władza została przekazana w niepowołane do końca ręce, a powiedzmy te środki, to są, skąd te środki bierze?
Trzeba powiedzieć, to jest niesłychany skandal. To jest niesłychany skandal. Mamy też w tytule naszego spotkania troskę. Ta roztropna troska o dobro wspólne, to politykowanie, które powierza się również samorządowcom i samorządowcom warszawskim, no nie może polegać na robieniu czegoś dokładnie odwrotnego. Troska o dobro nie może polegać na robieniu ewidentnego zła, a wydaje się, że próba usprawiedliwiania, pokazywania jako czegoś akceptowalnego, przyjmowania narkotyków jest absolutnie nie do przyjęcia.
Ale w przypadku panowie wiedzą, przecież Warszawa dalej ma ciągle, jak te duże miasta, problemy z komunikacją, z przystankami, z oazami zieleni. 7 milionów, no to z tego
to jest skandaliczna informacja. To jest informacja, zrobić, która naprawdę, myślę, wzburzyła opinię publiczną, dlatego że w latach 2017-2019 7 milionów złotych zostało przeznaczone na organizacje pozarządowe o ściśle określonej proweniencji. To jest rzecz niesamowita w skali Polski oczywiście, bo jeżeli wymaga to oczywiście zbadania, jeżeli był jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, ale dlaczego? Pierwsze pytanie jest, dlaczego akurat te organizacje otrzymały tak ogromne pieniądze w przeciągu 2 lat? Więc widocznie polityka pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego jest konsekwentną realizacją deklaracji LGBT. Deklaracja LGBT, która jest takim ogromnym zagrożeniem i wielokrotnie mówimy to zarówno na antenie telewizji Trwam, jak i na antenie Radia Maryja, że nie można zapominać o tym, że dyktatura gender i dyktatura relatywizmu, z którą się zmagamy, jest obecna w naszej rzeczywistości społecznej na co dzień. Stąd różne programy, różne również przez prawników rzeczy, które są wykonywane, między innymi samorządowa karta praw rodzin, która wprost nawiązuje do samorządowej, do karty praw rodzin Stolicy Apostolskiej z 1983 roku. To jest dokument, który już w swej nazwie klaryfikuje nam, czyli wyjaśnia, dlaczego tak ważna jest rodzina, dlaczego rodzina odgrywa kluczową rolę. I proszę Państwa, to nie jest tak, że my wydajemy i toczymy swoistego rodzaju bitwę na dokumenty. Dlaczego ten dokument jest ważniejszy, a tamten inny? Ja popieram rodzinę, ja pozostaję bierny. Nie. Nie mogę pozostać bierny. Dlaczego? Bo samorządowa karta praw rodziny daje nam szerokie instrumentarium, szerokie instrumenty, narzędzia, które pozwalają na ochronę naszych rodzin i dzieci.
Ale jak to wygląda? Panie Radosławie, pan jest tutaj członkiem zarządu powiatu. Świdnik jest akurat tym powiatem, który może powiedzieć, że naprawdę stoi za rodziną jako jeden z pierwszych.
Jako pierwszy
wprowadził tutaj to zaostrzenie, a więc ochronę przed ideologią gender LGBT, bo tak, mamy kartę wielkiej rodziny, promocję rodziny w mediach, ale także w tych codziennych, nie wiem, takich typowo życiowych sprawach, prawda, jak bilety miesięczne, wejście do teatru, do kina. I ta większość, która promuje rodzinę normalną, prawda, mama, tata plus dzieci, mamy program 500+ rządowy i jest pewna część, to naprawdę jest jakiś tam procent, ja już tego nie chcę, tych badań cytować, bo nie chcę. I tutaj mamy, jakby powiedzieć, pół na pół, prawda, walkę, że są dwa podmioty, dokładnie, prawie że takie same, tak?
Tak jest.
Polska z rodzinami wielodzietnymi, normalnymi i tutaj mamy, połowa Polski jest taka, to jest nieprawdopodobne.
To jest absolutnie nieprawdziwy obraz. Z nim polemizowaliśmy. Charakterystyczna rzecz, podam przykład z Lubelszczyzny, kiedy głośną stała się sprawa karty LGBT+ w Warszawie. Wkrótce potem pojawiła się też inicjatywa pierwszego Marszu Równości w Lublinie. I myśmy rozpoczęli...
A jest taka karta LGBT+?
W Warszawie. Przyjęta przez pana prezydenta Trzaskowskiego, jego bliskiego współpracownika, wiceprezydenta Rabieja.
Który nie ukrywa swoje...
Który jasno opowiedział agendę działań tych środowisk, zmierzającą bardzo radykalnie do zmiany porządku konstytucyjnego i prawnego w Polsce z wprowadzeniem adopcji dzieci przez pary homoseksualne, usankcjonowaniem tych związków jako równorzędnych z małżeństwem i tak dalej, i tak dalej. I w tym czasie również na Lubelszczyźnie pojawiła się propozycja tego Marszu Równości. Myśmy zaczęli bardzo intensywnie pokazywać, co to w praktyce oznacza, że jest to absolutny krok rewolucyjny, zmierzający do tego, aby przekształcać, zepsuć nasze obyczaje, te, które praktykujemy na Lubelszczyźnie, w Świdniku, pewnie w całej Polsce, również zmienić prawo, które chroni rodzinę, prawo konstytucyjne i to prawo ustawowe, to wówczas padały pytania, po co w ogóle o tym mówicie, to wy nagłaśniacie te marginalne zjawiska, wcale to nie dotyczy Lubelszczyzny. I bardzo szybciutko okazało się, że w przeciągu kilku miesięcy, o tym pisałem na łamach naszego dziennika, prezydent Lublina przeznaczył, co prawda, kwotę proporcjonalnie mniejszą, 142 tysięcy złotych i bardzo uważnie przyjrzeliśmy się, dla kogo i na co. Cel brzmiał bardzo szlachetnie, działania antydyskryminacyjne. Któż z nas chce dyskryminować? Na pewno nikt. Ale przyjrzyjmy się, w czyje ręce trafiły te pieniądze. Te pieniądze trafiły w ręce trzech organizacji. Wszystkie trzy organizacje wyróżniły się i znane były w regionie głównie z tego, że działały właśnie na rzecz ideologów LGBT. Tak. Działały na rzecz również, to zawsze powtarzam, bo to szokujący cytat, ale coraz bardziej nas się z tym oswaja. Jedna z fundacji, Fundacja Herstory, pisze w swoich celach, że zmierza do zrównania praw ludzi i zwierząt. Takie organizacje otrzymują dofinansowania od dużych samorządów. Nie wolno nam milczeć na ten temat, nie wolno nam się na takie działania zgodzić, zostawić tego bez komentarza.
Ale wiceminister sprawiedliwości, pan Sebastian Kaleta, mówi bardzo jasno, przecież to jest człowiek poważny, z urzędu niejako się wypowiada, ma dane, a rzecznik ratusza, niejaki pan Kamil Dąbrowa, zresztą za dobrych czasów i tamtejszych kiedyś był dyrektorem Polskiego Radia, bodajże, nie, na pewno jedynki. I teraz wypowiada się, że to są fake newsy, że to jest nieprawda, a tutaj nawet jest podawany ten króciutki film, a takie ma na przykład tutaj, takie były cytaty, że no, żeby uważać, o, nigdy nie łącz kropel GBL z alkoholem, przyjmuj dawki z odpowiednimi przerwami, używaj pipety albo strzykawki z miarką do odmierzania dawek. To wszystko jest finansowane z tego, co mówił pan minister, przez ratusz, umieszczany w internecie, nawet niejako chcąc, nie chcąc, co się musi obejrzeć, bo to się wbija jako taka pewna reklama. I tutaj ratusz mówi, że będzie kroki prawne, będą tutaj te osoby oskarżane i tak dalej. To tak jak w przypadku właśnie pana prezydenta wojewody lubelskiego, prawda, wojewoda lubelski, że powiedzieli, że promocja marszów LGBT to jest także promocja w jakiś sposób pedofilii, prawda, to jest popieranie. I tutaj to był zarzut, to też bardzo ciekawe.
To jest rzecz, za którą został, co jest skandalem niesłychanym, skazany pan Tomasz Pitucha w miniony czwartek, został zobowiązany do zapłacenia nawiązki na rzecz Marszu Równości w Lublinie, a więc na rzecz czegoś, czemu się sprzeciwiał, co ocenia jako moralnie naganne, jako szkodliwe dla młodego pokolenia. A więc mamy tu do czynienia z działaniem o charakterze łamania sumienia wręcz tego człowieka. I jest to moment, w którym musimy zapytać, czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby postawić tamę temu naporowi ideologii LGBT, również innych ideologii, które próbują zmienić nasze obyczaje, próbują zmienić nasze prawo. Wydaje się, że mamy prawo oczekiwać od wielu podmiotów bardzo konkretnych działań. Takie konkretne działania podjęliśmy w naszych samorządach, ojciec wspomniał o tym i chętnie jeszcze kilka szczegółów podam. Ale myślę, że takich działań możemy oczekiwać również od przedstawicieli rządu. Słyszeliśmy w exposé pana premiera, że nie dojdzie do tego, żeby powtórzyła się historia drukarza, który, prawda, za to, że nie chciał wydrukować ulotek ideologów LGBT, był szykanowany. No to mamy pana Tomasza Piduchę, który w czwartek został skazany.
A tutaj mamy specjalistów. Była ostatnio tutaj u nas pani bardzo zaopatrzona w wiedzę świetną. Poza tym ksiądz profesor Dariusz Oko, który mówi, jaki procent ludzi, których oskarżałem pedofilię, ma swój początek. I tutaj ja bym się ciągle bał tego skrótu, żebyśmy się nie nauczyli tak jednym tchem mówić LGBT i queer, tylko mamy, to są lesbijki, czyli mamy geje, prawda? Biseksualizm i transseksualizm, bardzo teraz mocno promowany, i ten jeszcze queer, czyli wszystko, co jeszcze nam przyjdzie do głowy w tym temacie, a więc przeróżne połączenia, to i zwierzęta, i drzewa, i owady, na tej płaszczyźnie tych przerostów, prawda, tej seksualności źle rozumianej. A więc mamy to. I teraz mamy tutaj człowieka, który zostaje ukarany, bo tak powiedział, prawda? Bo to Ojcze, było jego skojarzenie. Dlaczego nie?
Więc wydaje się, że jest ten moment, to zresztą jest pełna świadomość, że ta władza sądownicza nie jest sprawowana w sposób, który byłby zadowalający, który byłby adekwatny do rzeczywiście obrony tego, czym jesteśmy, kim jesteśmy jako Polacy w naszych obyczajach, w naszym pojmowaniu spraw najważniejszych. Słyszymy o tym, że został powołany specjalny pełnomocnik rządu do spraw rodziny, że została powołana specjalna rada, która będzie się troszczyć o te rzeczy. Mój gorący apel, aby nie czekać, jest zadanie dla tych gremiów, dla tych osób, aby ta sytuacja, którą mieliśmy w lubelskim sądzie kilka dni temu, no nie pozostała bez reakcji, bez odpowiedzi. Są też oczywiście zadania dla wielu innych podmiotów, dla nauczycieli, dla wychowawców, dla władz odpowiedzialnych za oświatę, dla zapewne i dla duszpasterzy, co ojciec pewnie lepiej by zreferował od nas. My jako samorządowcy podjęliśmy to wyzwanie wiosną tego roku, w marcu, powiat
Chwała
świdnicki.
Chwała Wam za to, o tym żeśmy mówili, Świdnik jako pierwszy i następne samorządy wolne od właśnie ideologii gender, od ideologii lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów. Ale tutaj mamy biuro prasowe ratusza, pani Ewa Rogala tak mówi dzisiaj, że miasto Warszawa, jakie to jest też diaboliczne przewrócenie, prawda? Miasto Warszawa wspiera działania edukacyjne, profilaktyczne, skierowane do zagrożonych HIV, AIDS, opierając się na zaleceniach ekspertów, a nie polityków.
A to jest, proszę ojca, kolejna walka
my walczymy
w procesie pojęć. Walka pojęciowa, która się odbywa w rzeczywistości medialnej, w naszej rzeczywistości codziennej tak naprawdę, dlatego że z jednej strony mówimy o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny, bo tak to definiuje Konstytucja i artykuł 18, a z drugiej strony mówimy o tak zwanych małżeństwach homoseksualnych. Nie ma czegoś takiego jak małżeństwa homoseksualne. Jest to pojęcie...
Jakie to jest profanacja słowo małżeństwo, prawda?
Jest to profanacja słowa małżeństwo, dokładnie.
Matrimonio, od czego pochodzi, prawda? I tak dalej. A to jest po prostu,
jednym tchem przechodzi. Właśnie to jest pierwszy przykład zafałszowania pojęć. To nie jest koncepcja redefinicji pojęć, lecz samego zafałszowania pojęć. Dlatego, że z jednej strony mamy małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny. I tutaj ideolodzy LGBT plus mówią o małżeństwie, o tak zwanym małżeństwie homoseksualnym. Mówią o edukacji seksualnej, gdy tymczasem obecne jest przecież w szkołach przygotowanie uczniów do życia w rodzinie. Także ta rywalizacja na pojemność pojęć i na zmienianie, redefiniowanie pojęć jest szalenie istotna, aby nie dać się zwieść. I stąd mamy poszczególne instrumenty prawne. Takim instrumentem dosyć bardzo szczegółowo, na miarę takiej deklaracji jest dosyć szczegółowo opracowanym, jest Samorządowa Karta Praw Rodziny, o której chciałbym powiedzieć w kilku zdaniach.
A ja tutaj jeszcze sięgam, bo mam tu przy sobie, rozdajemy to, ile możemy. Nie tak dawno kiedyś nasz dziennik taką broszurkę wydał, poradnik dla rodziców, szkoła bez właśnie LGBT, czyli mówiliśmy, jak chronić dzieci przed homopropagandą. Tu nawet jest wzór oświadczenia, ale jest też takie kompendium. Masz do tego prawo, poradnik dla rodziców. I tutaj pisze tak, w przypadku każdych zewnętrznych warsztatów w szkole, nawet takich, których nazwa brzmi niewinnie, rodzice powinni zawsze zachować czujność, sprawdzać, jakie treści, jakie organizacje kryją się z tą ofertą. No bo ci latarnicy, to jest człowiek, który będzie pomagał odkryć płeć albo jakieś tam problemy z seksualnością dorastającego dziecka. Latarnik, oświetlający, ale to może być typowy człowiek, który będzie właśnie manipulował, który będzie wmawiał. Ostatnio był taki artykuł, prawda, żeby zmienić taką operację i tak dalej. Tutaj zachęcam, bo to było, jest to też w internecie, ale i tak dalej. W przypadku niepokojących sytuacji związanych z wchodzeniem do szkół edukatorów, rodzice powinni interweniować w kuratorium. I tu właśnie jest tutaj to takie tutaj oświadczenie też i są adresy też kuratoriów. Zresztą za moment, bo uda się nam połączyć, mamy jak na razie bardzo dwa takie mocne stanowiska, odważne bym powiedział w tych czasach. Kurator Małopolski, pani Barbara Nowak, pan kurator łódzki. Jeszcze czytałem wywiad, ale myślę, to on jest też poparty postawą kurator tutaj kujawsko-pomorski. A ile mamy kuratoriów?
16, tyle ile województw, dokładnie. Jeszcze delegatury oczywiście w poszczególnych województwach.
Dlatego tu powinna być wspólna rodzice, samorządy, kuratoria, ale dyrektorzy szkół, prawda, w
samorządzie,
za które samorządy odpowiadają.
Jest tutaj olbrzymie zadanie dotyczące odpowiedzialności na każdym odcinku i też brońmy się przed taką myślą, którą niekiedy politycy chętnie by nam podsunęli, że no, rodzice konstytucyjnie mają odpowiedzialność za wychowanie, mają pierwszeństwo w kwestii wychowania, więc zostawmy to rodzicom, niech rodzice pilnują szkoły. Oczywiście to wszystko prawda, trzeba tutaj niczego nie zaniedbać, ale miejmy też świadomość, że rodzice mają prawo oczekiwać od administracji publicznej, od poszczególnych instytucji absolutnie wsparcia i klarownych deklaracji, czy nawet wyrazistych rozwiązań prawnych. Na chwilkę też powróciłbym do tej walki na słowa, bo chcę pokazać pewien taki kontrast, chyba najskrajniejszy, jaki jest możliwy. Otóż rodzina to rzeczywistość, której więzią, kluczem, słowem kluczem jest miłość. Nasza deklaracja dotycząca ideologii LGBT była w obronie wolności i rodziny, a więc w trosce o to, aby tej miłości nic nie zakłóciło, ani w szkole, ani w wychowaniu prowadzonym przez rodziców, ani w pracy, powiedzmy, przedsiębiorców. Taka była prosta, jasna myśl zawarta w tych deklaracjach podjętych przez wiele samorządów. I proszę zobaczyć publikacje, które w tej chwili się toczą, zresztą starannie przygotowane, bo powiat świdnicki, muszę powiedzieć, odwiedziły redakcje prawie z całej Europy, dopytując o tę naszą deklarację. I ciekaw byłem, co takiego jest przygotowywane. Teraz już wiemy, że przygotowywane było postawienie nam zarzutu, właśnie zwłaszcza tej północno-wschodniej, południowo-wschodniej części Polski, zarzutu, że jesteśmy strefami nienawiści. Dokładnie tak się nas określa. Strefy nienawiści. A więc tam, gdzie troszczymy się o rodzinę.
Tak, Polska C zacofana i tak dalej, a teraz jeszcze strefa nienawiści. Drodzy panowie, drodzy państwo, mamy teraz połączenie z panią kurator oświaty z Małopolski, z Krakowa, panią Barbarą Nowak. Witamy serdecznie panią kurator.
Boże, witam bardzo serdecznie.
Cześć Boże, niewiasta mężna, tak możemy powiedzieć. Pani kurator bardzo odważnie mówi o tych sprawach, a my rozmawiamy dzisiaj, pani kurator, o samorząd w trosce o rodziny, o bezpieczeństwo dzieci, szczególnie no, na terenach szkół, ale wszędzie przed ideologią gender, no i tym wszystkim, co łączy się z promocją lesbijstwa, gejostwa, biseksualności i transseksualności. Przepraszam, że o tej porze wypowiadamy te słowa, ale oni się też nie wstydzą, więc my musimy też bardzo jasno mówić. Pani kurator, bardzo prosimy o tutaj jeszcze podkreślenie tych punktów ważnych.
No ja chcę powiedzieć, że w Małopolsce bardzo dbamy o to, żeby ideologia gender nie wchodziła do naszych szkół i mamy takie samorządy, które chcą pomagać nadzorowi pedagogicznemu, więc i kuratorium, w pilnowaniu, żeby do szkół nie wchodziła seksualizacja i zobowiązują siebie sami, radni, podejmując takie uchwały, gdzie wyraźnie mówią, że interesy katolików powinny być jednak przestrzegane, że nie ma czegoś takiego, że mniejszość ma prawo wejścia do szkół i nie z jakąś piękną myślą przecież, ale z pomysłem na deprawację młodych ludzi. I takimi wyjątkowymi miejscami w Małopolsce to jest chociażby Stary Sącz, czy gmina Lipinki, a również Kalwaria Zebrzydowska. W tych wszystkich miejscach radni już od wielu miesięcy debatują debatują nad tym, co zrobić, żeby były ich dzieci bezpieczne z ich terenów i oni wszyscy się obligują do tego, żeby pilnować interesów tych dzieci. To, co mi się bardzo podoba, to jest to właśnie, że mówią, że katolicy to są takie osoby, które są bardzo odpowiedzialne za to, jak wygląda życie społeczne w ich okolicach i że oni nie zamierzają biernie się przypatrywać temu złu, które do nas naciąga, tylko wręcz odwrotnie. Mówią głośno i wyraźnie, przestrzegają, że tutaj będą pilnować interesów własnych, interesów Polaków, interesów religii chrześcijańskiej, katolickiej i nie ma takiej sytuacji, że jest tu jakiekolwiek pozwolenie. Informacja, komunikat jest jasny i czytelny.
Pani wszyscy, kurator,
mam nadzieję, że to odczytują w ten sposób.
I oparcie tak. Odważnych, ale też świadomych kuratorach jest też bardzo ważne. A co pani kurator na dzisiejszej informacji? informacje, które przedstawił pan minister Kaleta, minister sprawiedliwości, mówiąc, że ratusz warszawski albo prezydent Trzaskowski przekazał przez ostatnie 2 lata 7 milionów złotych dofinansowania właśnie na tego typu właśnie promocje ideologii gender czy ruchów LGBT i tak dalej, i tak dalej. 2 lata 7 milionów. Wiadomo, stolica, Warszawa, ale to są kwoty naprawdę no, rzucające, prawda, o ziemię.
Tak, przede wszystkim to, co wykazał pan minister Kaleta, jakie programy są wspierane, to jest przerażające, prawda, bo tam jest mowa o tym, że się wręcz promuje narkotyki, że inwestuje się ogromne pieniądze nawet w szkolenie nauczycieli, aby później no, wśród dzieci wszystkie te kwestie związane z ideologią gender, czasem nawet miękkie, pośrednie, typu właśnie takie kierowanie słownictwem, czyli taka bardzo specjalna strategia została przyjęta. Żeby wyszkolić odpowiednio nauczycieli, to trzeba ogromnych pieniędzy. I potem ci nauczyciele, spokojnie wchodząc do dzieci, do swoich klas, mówią coś, czego nie powinni mówić, prawda? To jest taka bardzo perfidna gra. Proszę zwrócić na to uwagę, że do tej pory wszyscy obawialiśmy się tego ataku ideologii gender z zewnątrz. A tymczasem dzisiaj mamy taką sytuację, że poprzez nauczycieli, przez osoby jak najbardziej zaufane, wprowadza się tą ideologię do szkół. Ja mam nadzieję oczywiście, że nauczyciele się temu nie poddają, ale patrząc na skalę zjawiska w Warszawie, no to niestety wszyscy możemy domniemywać, że choć część nauczycieli tak przeszkolonych wpływa w ten sposób na dzieci, że faktycznie może dojść do deformacji wychowania, do takich sytuacji, których sobie rodzice nie życzą. A przecież w szkołach naszych na początku roku szkolnego jest uchwalany program wychowawczo-profilaktyczny i ten program wyraźnie mówi i zawiera tam wskazówki takie, jak według których wychowanie ma być w szkole prowadzone. Jakakolwiek zmiana powoduje to, że powinno być to wyraźnie powiedziane. Więc mamy do czynienia z sytuacją, jeszcze raz mówię, bardzo perfidną, która z całą pewnością nie jest właściwa. No i nosi znamiona, tak jak mówię, oszukiwania rodziców, a równocześnie szkodzenia dziecku. To jest sytuacja, która też nie powinna mieć miejsca, bo samorząd, żaden samorząd, w tym i ten wielki warszawski, nie ma prawa wpływać na to, jakie treści będą przekazywane dzieciom. To jest absolutne złamanie prawa polskiego i teraz to, co usłyszeliśmy od pana Kalety, no, powoduje, że należy natychmiast te sprawy podać do, zaskarżyć, prawda, i wyciągać wnioski. Ktoś powinien być ukarany. Tylko tyle, że szkody, jakie są dzieciom już poczynione, no nie zostaną naprawione. Mogą być co najwyżej, możemy próbować w tym momencie odwracać sytuację. Ale to jest taka rzecz, że trzeba byłoby jasno powiedzieć. Jeżeli nie będzie działań odgórnych na poziomie państwa, to my co chwilę będziemy spotykać, natykać się na tego typu przeszkody.
I pani kurator, jeszcze jedno tutaj pokrętne tłumaczenie, jeszcze raz zacytuję, biuro prasowe ratusza, takie zdanie. Miasto Warszawa wspiera działania edukacyjne, profilaktyczne, skierowane do zagrożonych HIV i AIDS, opierając się na zaleceniach ekspertów, a nie polityków. I to jest ten właśnie płaszczyk, pod którym to wszystko się mieści, latarnicy, przewodnicy, oświeciciele, prawda, tutaj ideologiczni, którzy tłumaczą się, że oni chcą przecież dobra, wspierają edukację, profilaktykę, czyli zapobieganie, prawda, problemom, a nie żeby...
Ale to jest właśnie to, co ojciec mówi, to jest to ogromne oszustwo, to jest takie perfidne, jeszcze raz mówię, oszukiwanie rodziców, dzieci, często też dyrektorów, często też nauczycieli. To jest olbrzymią perfidią czynione, tak zwanymi miękkimi sposobami, prawda? Czyli to jest zmiana w ogóle słownictwa, czyli to jest chowanie się pod przykrytką no właśnie tych działań rzekomo antydyskryminacyjnych, a tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, mamy do czynienia z ogromną dyskryminacją większości przeważającej większości, można powiedzieć, że 98 czy 9% większości ludzi, którzy sobie nie życzą tego typu działań. Więc to mamy do czynienia z czymś, co na samym początku ma zakodowane kłamstwo i szkodzenie. To jest wszystko, to jest ta przemoc, która jest na nas stosowana, której sobie wprowadzając treści, której my sobie nie życzymy. No ale to jest takie działanie totalitarnych systemów. No, nie liczy się człowiek, nie liczy się zdanie osoby jednej, drugiej, czy nawet większości, jak widzimy. Tu jest założenie takie, że ta mniejszość zdecydowanie ma prawo mówić to, co uważa, a na dodatek ma prawo indoktrynować, prawo życzyć sobie przywilejów. To wszystko jest postawione na głowie i my powinniśmy wszyscy w Polsce powiedzieć, że nie chcemy, nie życzymy sobie takiego postępowania, nie życzymy sobie takiej indoktrynacji i chcemy normalności.
A czekamy na wsparcie to od góry, prawda? Czyli od rządu, prawda? Potem przez wojewodów. I wreszcie dochodzimy do samorządu, bo same samorządy, jak pani kurator mówi, gdzieś jeden, drugi, czwarty, piąty, nawet dziesiąty się może zareagować, oderwać, ale musi być pewna linia, pewien taki wzór pokazania, nie bójmy się, prawda? To tak jakby na przykład ta cała też instrukcja stambulska, prawda? Gdyby większość narodów, państw europejskich się opowiedziało kontra, nie podpisywała, byłaby sprawa łatwiejsza niż przełamywać, prawda, opór i te blokady. Ale to jeszcze...
Ale ja absolutnie, ojcze, wierzę, że ta konwencja stambulska będzie szybko wycofana, bo ona jest wybitnie szkodliwa i też, tak jak ojciec mówi, oczekuje działań na poziomie państwa, które wyraźnie, jasno powiedzą, że tak i tak ma być w szkole, a zdecydowanie nie życzymy sobie i nie pozwalamy na niszczenie naszych dzieci, nie pozwalamy na oszukiwanie, nie pozwalamy na deprawowanie, bo to jest to, z czym przychodzi do nas ta ideologia gender.
Oczywiście. Pani kurator, dziękuję bardzo, bo wiem, że dzisiaj dzień bogaty w spotkania, od samego rana konferencje. Ważne teraz też. Dziękujemy za głos. Pozdrawiamy pani Barbara Nowak. Przypomnę.
Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy.
Panem Bogiem. Ojcze, niezwykle adekwatny
opis sytuacji.
Ale też
za postawę pani kurator od początku, tak jasną.
Potrzebna jest odwaga w tych całych sporach. Jest potrzebna zwykła odwaga. I za to bardzo dziękujemy pani kurator, ale również
za... Kurator lubelski, jak?
Doskonale współpracujemy z panią kurator i mamy olbrzymie zrozumienie tych kwestii również dotyczących wychowania, dotyczących troski o wartości, także tutaj muszę dać świadectwo jak najlepsze. Ale ojcze, jeszcze wracając do tego opisu pani kurator niezwykle cennego, bo pani kurator z jednej strony powiedziała, jeżeli dzieją się takie rzeczy, dzieją się one wbrew prawu.
To jest właśnie bardzo ważne zdanie, ale to, co panowie też mówią, obserwujemy z własnego podwórka, ale musimy to wszystko przynieść na obszar całej naszej ojczyzny. Zachęcamy już do telefonów, drodzy państwo. Zapraszamy, już pojawią się numery na naszych tutaj ekranach, ale mamy teraz połączenie. Bardzo prosimy. Radio Maryja i Telewizja Trwa.
Jest Chrystus Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witam ojca dyrektora.
Właśnie jadąc w samochodzie, słuchamy tych bardzo, bardzo ważnych spraw, o których państwo mówicie i dziękujemy bardzo wam za to, że podejmujecie te tematy. To jest chyba jedno z najważniejszych spraw w tej chwili, żebyśmy wszyscy uświadomili sobie zagrożenie. Zagrożenie dla całego narodu, bo jak chce się zniszczyć naród, rodzinę, to zaczyna się od dzieci, od młodzieży. Tutaj zniszczyć, zmienić cały kod myślenia człowieka, tak? I to jest to. Ale powiedziałbym tak, że te sprawy idą w Polsce bardzo szybko i jakoś tak nie widzę, żeby były opory. Mówi się niby się mówi, gdzie słyszę i polityków i tak dalej, ale co robią? Co jest? To idzie to idzie przez kulturę sztuki, które deprawują i właśnie te sprawy wprowadzają, one są opłacane przez Ministerstwo Kultury również. Czy musi się płacić, dawać pieniądze na niszczenie własnego narodu? To jest jedno. Tak samo film. Jeżeli to jest takie stowarzyszenie, czy jak się to nazywa, taki podmiot, który daje pieniądze na filmy, ale tam musi być też to, też te sprawy muszą być, muszą uwzględniać tworzący filmy. I na takie filmy są pieniądze. A na inne, powiedziałbym, bardzo dobre, budujące, no niekoniecznie. Mamy tu pewne doświadczenie też. Także nie mówię tego tak sobie, tylko już z oglądu rzeczywistości. Ale na każdym kroku to jest. Właściwie to wszystko, nawet dotacje, jeżeli jakieś są, to tam w tych projektach niejednokrotnie jest też, a jak się ta ma sprawa do tych tak zwanej polityki równości. No, tak to nazywają równość. Tak jak też takie magiczne LGBTQ, ale co to jest, to nie, lepiej by nazywali całość od razu, mówisz, lesbijki, geje i tak dalej. To mówisz, żeby... W każdym razie ja się bardzo obawiam. Chwała Panu, że są takie tacy kuratorzy, są tacy kuratorzy. Ja wiem o dwóch takich kuratorach, którzy o to dbają. To jest, znaczy, pani kurator w Krakowie i jeszcze w jednym miejscu. Nie słyszę, żeby inni kuratorzy, na przykład co robi kurator warszawski? A przecież tam wchodzą do szkół. Nie słyszę, żeby kurator warszawski tu jakoś reagował. A inni kuratorzy? Nie słychać tego. A co robi minister edukacji? Czyli co? Nam tu pięknie mówią, jak przychodzi kampania wyborcza, ale co robią? O co robi taki minister edukacji? Ja się obawiam, że ten minister edukacji niedługo pozbędzie się tych kuratorów, którzy porządnie się zachowują. Bo tak to jest, żeby się przypodobać tej, no, w każdym razie stolicy europejskiej. To jest to. Jeżeli ja słyszę, zobaczcie, co jest. Minister nauki i szkolnictwa wyższego, znamy to, nie odwołał tego w ogóle. Powiedział, położy się rejtanem w obronie ideologii gender na uniwersytetach. Nie odwołał tego. A więc co to jest? Tak mi to bardzo pasuje do Tygodnika Powszechnego. Tygodnik Powszechny, czyli do Krakowa. Tygodnik Powszechny bronił zawsze tych rzeczy i propagował. Wystarczy, jak ten ksiądz biedny, który no niestety pogubił się bardzo, i Haramza, jak pisał, jak jego bronili tam w tym, prawda, tych postaw sodomicznych. Tak. Te wszystkie, to są te sprawy jakoś tak. Jeszcze więcej można by mówić. Popatrzmy na szkoły. A popatrzmy, no, na każdym kroku zresztą. No. Tak. To jest, i dlatego tym bardziej dziękujemy, ale ja się obawiam, że no niestety za słabo działamy. Jakie będą konsekwencje tego? Kochani, przecież ci edukatorzy tak zwani, oni ile już lat są przygotowywani na uniwersytetach w Polsce? Na prawie wszystkich uniwersytetach, jeżeli nie na wszystkich. Nawet w Toruniu, x lat temu już to się zaczęło. Studia genderowe. Kto z po tym wychodzi? No, wychodzą propagatorzy, którzy później idą do szkół idą do społeczeństwa i tą propagandę sieją. Myśmy tego nie zauważali, jak oni to przygotowywali. To jest analogiczne, jak za czasów komunizmu były te wumle, wieczorowy uniwersytet marksizmu, leninizmu, czy jakieś podobne historie i przygotowali propagandzistów marksizmu, leninizmu, komunizmu. I szli do ludzi później, robili spotkania, propagandę siali. Ci ludzie dalej istnieją w Polsce i teraz tylko inaczej, no przepoczwarza się to tylko, ale to idzie dalej ta ideologia. I ona jest coraz ostrzejsza. Proszę popatrzeć, jeszcze niedawno, w tym czasie, jeszcze było, jak ile młodzieży nosiło nawet znaki, jak i żołnierzy wyklęty, koszulki, znaki. Była aż no takie odrodzenie było patriotyczne. A teraz co? A teraz modna jest tęcza i obnoszenie się z tym coraz bardziej. Modne staje się modne, to mi mówią ci, którzy prowadzą szkoły. Mówią mi, że staje się modne wśród młodzieży ze szkół średnich już, czy może, nie wiem, czy nie wcześniej, ale ja słyszałem o średnich szkołach, że coraz częściej spotykają młodych, którzy mówią, że jest gejem czy lesbijką i że to jest modne. No także no, tu trzeba jakiejś edukacji, ale edukacji od góry na dół. Bo mamy tych propagatorów przez 20 lat przynajmniej te studia genderowe już były na uniwersytetach. No to mamy, to ilu ludzi wypuścili? Ilu jest tych propagandzistów? My teraz żeśmy to zauważyli i dzięki Bogu, ale są działania za słabe. Jeżeli jest jeden kurator czy drugi taki, a gdzie reszta? Gdzie reszta? Dlaczego kuratorów mianuje minister? I co się dzieje, prawda? No. To tak samo jak z wojewodami czy z innymi. Ilu ludzi występowało w obronie normalności? Tylko jeden, ten jeden tak porządny występował w Lublinie, pan profesor Przemysław Czarnek. A gdzie indziej? Nic. A teraz jeszcze człowieka, słyszę, panowie mówicie, że skazali człowieka, który występował w obronie, jeden radny w Lublinie. No, do czego to dochodzi? No? Gdzie są ci radni? Gdzie są ci katolicy? Gdzie są ci Polacy? Gdzie są ci patrioci? Co jest, prawda? Także trzeba się mobilizować i od góry też. Ja mam bardzo wielkie zapytanie do ministra edukacji, ale minister nauki i szkolnictwa wyższego to samo. A może właśnie o to chodzi, żeby tak po cichu, nic nie róbmy, spokój musi być, tak, bo nas będą zaczepiać i nie oglądniemy się i będzie wszystko będzie skończone. Nawet jeżeli ten PiS wygrał teraz, to jest też problematyczne, bo nie całkiem. No, a to jest inny temat, bo ten Senat i tak dalej. Ale jeżeli nawet, to kochani, za 4 lata nie wygra. Wygra to lewica, to lewactwo. Jeżeli niczego się nie robi na uniwersytetach, jeżeli duszpasterstwa są herlawe, jeżeli duszpasterstwa młodzieży, oczywiście mówię, są takie herlawe, jeżeli religię ze szkół się chce usuwać, nawet w takich, tak w Bieszczadach tam, pobożna diecezja Przemyska i burmistrz mówi, czy tam wójt mówi, żeby 1 godzina religii tylko, do czego to dochodzi? A gdzie indziej sami się wycofują. No. I jeżeli nie będziemy mieli księży na takich idących jasno, ostro, a bojących się, że coś powiedzą, bo zrobi jakieś TVN, zrobi jakiś film i będą się bali, że w tym filmie będą go oczerniali. No nic, albo jesteśmy świadkami Chrystusa, albo nie. Także, kochani, tu trzeba się wziąć wszyscy do mocnej pracy i nie bać się. Dziękuję panowie, że wy się nie boicie, bo pełno jest ludzi bojących się. Odwagi brak, a bez odwagi nie ma wejścia do nieba. Pan Jezus wyraźnie powiedział, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja go wyznam przed Ojcem, który jest w niebie. Kto mnie się zaprze przed ludźmi, zaprę się ja przed nim, przed, wobec Ojca Niebieskiego. Zaprę się go. Tak Pan Jezus to powiedział i to jest nasze zadanie, bo to jest odbieranie wiary. Dzisiaj było bardzo dobre sympozjum właśnie na te tematy. Jechaliśmy do Wrocławia i słuchaliśmy w internecie tego sympozjum w Krakowie na Uniwersytecie Jana Pawła II. Tam to było, bo rektor UJ-u nie wpuścił. Nie wpuścił na tego sympozjum. Odmówił panu ministrowi Jakiemu. Tak, no macie, to na uniwersytety już nie szukają prawdy, tylko służą ideologii. No, gdzie my żyjemy? To samo było w Toruniu, to samo w Katowicach wyrzucili człowieka, bo mówił prawdę, bo na temat homoseksualizmu, a zdrowie, i wyrzucili go. Kochani, to jest totalitaryzm. Myśmy już przeżyli totalitaryzm. Historia przeżyła w XX wieku. I co żeśmy się nauczyli? Jeden totalitaryzm, ten od Hitlera, z Hitlerem, a drugi ze Stalinem. I co? Prawda? No i teraz też to jest bardzo poważna sprawa. Uderzyli w duszę narodu, uderzyli w najczulsze punkty. I tu trzeba powszechnej mobilizacji. I rodzice, i nauczyciele, i kuratoria, ale ministerstwa też. Bo to mi się wydaje do luftu to wszystko. Może być 500+ i wszystko, ale no to też nie. To stary Rzym mówi. Jak telewizja nasza.
Coś nam przerywa albo przerwało połączenie. Halo, halo? Halo? Być może ojciec dyrektor się przemieszcza. Dziękujemy bardzo za telefon. Może się jeszcze ojciec odezwie. W każdym razie coś się stało z połączeniem tutaj telefonicznym.
Jeżeli mógłbym odnieść się do
pan
wypowiedzi.
Pan Dawid Kostecki.
Tak. Wypowiedź ojca dyrektora była bardzo wieloaspektowa. Dotyczyła zarówno oświaty, jak i szkolnictwa wyższego, ale też wojny cywilizacyjnej, która toczy się obecnie. Natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć, bo ojciec dyrektor też mówił o tym, że cieszy się z tego, że samorządy troszczą się o rodzinę. Ta troska nie jest tylko w oświacie, bo oświata w ramach samorządowej karty rodziny to jest tylko jeden z aspektów. Dlatego, że oczywiście mamy programy współpracy z NGO-sami w ramach tej samorządowej karty praw rodzin. NGO-sy to są non-governmental organization, czyli organizacje pozarządowe inaczej. Nawiązując do naszego dzisiejszego informacji dnia tak naprawdę pana ministra Kalety, to są organizacje pozarządowe, ale chodzi o to, aby współpracować z organizacjami pozarządowymi o charakterze prorodzinnym.
Połączenie było przerwane, ale jeszcze mamy połączenie teraz ponownie.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Tak, halo, halo.
A nie, to jest pani, jest tak. Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto z nami jest?
Pozdrawiam serdecznie ojca Janusza i gości w studio. Mówi Danuta z okolic Sanoka. Wspólnie z mężem z ogromnym zainteresowaniem słuchamy tego programu. I nasuwa mi się taka refleksja. Jacy Polacy mieszkają w Warszawie, że wybrali takiego prezydenta? Czy oni sobie nie zdają sprawy z tego, że stąpają po ziemi na wskroś przesiąkniętej krwią? Czy Polakom mało jeszcze tego, ile ludzi oddało życie, żeby nasza ojczyzna była wolna? Uporaliśmy się przez 50 lat z komunizmem. Ja chodziłam do szkoły gdy potwornie panował komunizm. Ale nauczyciele wiedzieli, co innego pisaliśmy w zeszycie, a co innego tłoczyli nam do serca, do głowy. I mówili, pamiętajcie, przyjdą jeszcze gorsze czasy. I faktycznie ta czerwona zaraza powinna była być zgnieciona już bardzo dawno. Ja mam straszny żal do PiS-u, że nie została do tej pory wycofana konwencja stambulska. Przecież to trzeba było zdusić w zarodku. Co LGBT-owcy mają do naszych dzieci, wnuków? Przecież jeżeli zostaną zniszczone dzieci, skrzywione, to już jest po Polsce. I gdzie jest pan prezydent, pan minister Ziobro? Proszę sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby ktoś zranił muzułmanów i Koran. Co by się działo? Trzęsienie ziemi, koniec świata. A nas, katolików, obrażają i nikt za to nie odpowiada. Bo przecież jak sprofanowali Matkę Najświętszą, mszę świętą? Przecież to się w głowie nie mieści. To się nie mieści w głowie nam, ludziom prostym. A gdzie jest minister, pan minister Ziobro, żeby... Przecież to muszą być odgórnie wprowadzane ustawy, żeby tych ludzi wyeliminować z naszego kraju. My sobie nie życzymy, żeby były deprawowane dzieci i przecież to jest nasz obowiązek, żeby ich po prostu, niech się wynoszą z naszej ojczyzny. Oni nie mają prawa, żeby tak deprawować nasz naród. Ja jestem strasznie zbulwersowana tym, że pan Jarosław Gowin został wybrany na ministra szkolnictwa wyższego. Przecież to ludzkie pojęcie przechodzi. Co ten PiS wyprawia? Ja, no nie wiem, brak mi słów, nie chcę przeciągać. I chwała Panu Bogu, że jest Radio Maryja i Telewizja Trwam, że możemy spokojnie rozmawiać bez przeszkód. Pozdrawiam serdecznie ojca dyrektora, ojca Janusza, wszystkich ojców.
Panie Danuto, dziękuję, pozdrawiamy wszyscy ze studia. Tu rzeczywiście są te pytania bardzo mocne. Może tylko tyle
ja powiem, ale ponownie dwa zdania tylko.
Tylko powiem małe Węgry.
Małe Węgry, a propos pani Danuty z okolic Sanoka.
Z uniwersytetów pozbyli się fundacji tak. Które Soros dokarmiał, z genderem również.
Dosłownie dwa zdania o gender, bo jeszcze chciałem jedno pojęcie, które myślę, że dla naszych słuchaczy jest ważne, tak zwane gender mainstreaming, co to znaczy, bo to też się zacznie pojawiać w przestrzeni publicznej. To jest taka polityka, która polega na rozwoju i w ewaluacji wszystkie procesy decyzyjne w Unii Europejskiej powinny być w oparciu o kryterium równości.
Mainstreaming, czyli powiedzmy na polski.
Główny nurt. Główny z głównym nurt, nurtem. Tak.
Czyli... A myśmy to kiedyś nazywali właśnie...
Tak, płynący z głównym nurtem. Tylko zdechłe ryby płyną z prądem, mówiąc tak. Czyli w życiu politycznym musi być równoważne spojrzenie na kobiety i mężczyzn. Jakby nie było. Jakby nie było nigdy. Przecież mamy równość wobec prawa zagwarantowaną. I tutaj jest z kolei jakby próbując panaceum znaleźć, czyli taki remedium, coś takiego, co by mogło odpowiedzieć na to gender mainstreaming, to jest family mainstreaming. To znaczy, czy będziemy wpływać korzystnie na prawa konstytucyjne rodzin? To jest pierwsze pytanie. Musimy sobie zadać pytanie przy każdym prawodawstwie. Czy to będzie prawodawstwo samorządowe, takie jak tutaj pan starosta reprezentuje, czyli uchwały, czy
pan
zarządzenia?
Pan starosta patrzy na pana prawnika tak trochę z przymrużeniem oka, bo mówi, możecie sobie napisać prawo, ale kto je będzie, jak je tutaj wprowadzić w życie?
W życie jeszcze, to jest kwestia. Natomiast czy ono będzie wpływać konstytucyjnie na prawa rodzin? A jeżeli tak, to w jaki sposób? I to są podstawowe pytania do tego, patrząc przez pryzmat rodziny. Już
czyli
oddaję głos
panu. Pan Dawid mówi co do zasad, a praktyka rzeczywiście musi być bardzo konkretna i odpowiadając na ten głos troski ojca dyrektora, absolutnie go podzielam w 100%, powiedziałbym tylko może tak, młodzież oczywiście ma otwarte serca, tylko ktoś musi pójść do niej rzeczywiście z tym, co naprawdę ważne, co naprawdę cenne i to jest też nasze zadanie wspólnot samorządowych, żebyśmy to czynili bardzo konkretnie. W naszej wspólnocie samorządowej w ostatnim czasie, teraz w czasie Adwentu, to się dzieje bardzo konkretnie poprzez to, że młodzież po pierwsze nieodpłatnie zapoznała się z filmem Nieplanowane. Otworzyła swoje serca naprawdę o tym, jakim wielkim dramatem jest zabijanie
ale
dzieci nienarodzonych.
Ktoś włożył swój pazur, bo na końcu mamy taką sekwencję promującą Halloween. Też sobie to powiedzmy. Tak. No więc to jest tak, no coś za coś ktoś powie, no ale tak do końca no też miejmy otwarte oczy.
Ale też ale, młodzież ale... nie poprzestała na obejrzeniu filmu, bo? Dzięki zachęcie Fundacji Małych Stópek w 6 świdnickich, podświdnickich szkołach trwa akcja Patrz dla maluszka, więc
tak,
młodzież
ale
ćwiczy
to jest
się
6 szkół,
szlachetnych
a nam chodzi o całą Polskę,
działania.
Prawda? 6 szkół.
I to jest bardzo ważny
chwała
wątek.
Bogu, że tak jest, ale patrzmy troszeczkę jednak trochę szerzej. Tu jest pryzmat tylko pewien, ale przykład to, co mamy w tym poradniku, ono ostrzega. Masz do tego prawo w naszym dzienniku, wydany przez nasz dziennik. Rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na proponowane przez szkołę zajęcia. Zajęcia mogą być prowadzone przez przedstawicieli ruchów LGBT, czyli lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści, ale także przez nauczycieli po kursach genderowych. Przybierają formę warsztatów, spotkań, pogadanek, happeningów, a nawet działań artystycznych. Nawet może być paczuszka dla maluszka, poduszka dla śpioszka i tak dalej.
I można tym nie rozpoznać, oczywiście, co się tam kryje.
Ojcze, dlatego mogą występować pod postacią szkoły tańca albo wystawy plenerowej. A więc malujemy przyrodę, malujemy, co, bo teraz nie malujemy, bo jest zimno już, nie? Ale te plenery przecież występują. Ktoś da pieniądze, ktoś powie, dobrze, to ja załatwię papier, farby, sztalugi, artystów.
Próbą przeciwdziałania temu procederowi jest chociażby to, aby samorząd na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w internecie udostępniał wszelkie organizacje pozarządowe, które wchodzą do szkół. Czyli jeżeli są prowadzone jakieś zajęcia o konkretnej tematyce, to rodzic w internecie może spojrzeć i sprawdzić na Biuletynie Informacji Publicznej, to jest BIP tak zwany, i zerknąć, jakie zajęcia w szkole są prowadzone, czyli kto z zewnątrz, spoza, za zgodą tak zwanego organu prowadzącego, czyli organu w tym wypadku w szkołach ponadpodstawowych to będzie powiat, podstawowych będzie gmina, czy dane zajęcia są prowadzone w jakim trybie, z jaką częstotliwością i też przede wszystkim o jakiej tematyce.
Działania oddolne, ale działania na poziomie krajowym są niezwykle ważne i wydaje się, że po reformie strukturalnej, którą przeżyliśmy w oświacie, po przywróceniu chociażby większej liczby godzin historii, jest czas na to, aby mocno dokonać reformy programowej, która bardziej wyakcentowałaby klasyczne elementy w wychowaniu i klasyczne elementy w edukacji. Zdaje się, że to jest właśnie ta myśl, którą usłyszeliśmy i od pani kurator.
Tylko żeby miał to ktoś czynić. Ludzi trzeba, prawda?
To też tak jak z rzecznikiem praw rodziny.
Ukierunkowanych po dobrych uczelniach, otwartych, że tak powiem, na wartości chrześcijańskie, ale ogólnoludzkie. Bo tak to programy mogą być świetne.
Zgadza się. Dlatego
pisane, kolorowe i co mamy teraz, prawda? Nieraz jak jest kiepski nauczyciel, to jak najlepsze może mieć podręczniki, WDMK i tak dalej. I co? No nie będzie uczył jak uczył.
Profesor Felix Koneczny mówi, że oświata ostatecznie to jest rozwodniona nauka, więc decyzja o tym, jak będzie wyglądać oświata, jest podejmowana w momencie, w którym decydujemy, jak wygląda polska nauka. Tą troskę o polską naukę słyszeliśmy w wypowiedzi ojca dyrektora. Tak, tak. Wypada się tylko podpisać pod tym niepokojem.
Samorząd w trosce o rodziny. Mamy telefon. Bardzo prosimy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gabriela z Bawarii.
Witamy panią Gabrielę.
Jeżeli Polska nie wycofa się z konwencji stambulskiej, powtarzam, z konwencji stambulskiej, kategorycznie, to wszyscy specjaliści, tak jak dzisiejsi goście, zedrą gardła i nic nie pomoże, bo rodzice będą wrzucani do więzienia, a ci chorzy będą dalej seksualizować dzieci i demoralizować. W szkole uczą nauczyciele, którzy są odpowiedzialni za program. Co mają do roboty ktoś, kto nie jest pedagogiem, tylko wchodzi z chorym programem? Kto na to pozwala? Gdzie my mamy parlament, gdzie my mamy rząd, który powinien ustalić konkretną ustawę plus konstytucję, oczywiście konstytucja na pierwszym miejscu. I kto tą konstytucję podważa? Taka mała grupka ludzi chorych. Jeżeli za moich czasów by takie coś działało, a ja pochodzę ze wsi, to chłopi by ze wsi pokazaliby takim nauczycielom, w cudzysłowie, gdzie nogi wyrastają i zapomnieliby drugi raz drogę do szkoły.
Tak, na drugiej strony pani Gabriela, mieszkając teraz w Niemczech, a szczególnie w Bawarii, widzi nawet, co może spowodować właśnie współczesny świat, że tak powiem, a więc uleganie instynktom, uleganie jakimś, prawda, swoim własnym tylko ideom podsycanym przez gremia przeróżne. Tu nie bójmy się tego słowa, bo Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, centra antyewangelizacyjne, czyli takie istnieją, one są. walczące z Panem Bogiem, ale przede wszystkim z wartościami, które niesie Ewangelia i Kościół katolicki. Dlatego to jest tak wspólnota atakowana, niszczona. Każdego dnia giną chrześcijanie w naszych czasach. Pani Gabrielo, dziękujemy bardzo. Zgadzamy się oczywiście z Pani zdaniem, no ale Pani sama powiedziała, że jest pewna tutaj bezsiła.
Ojcze, myślę, że tak. Ta walka z tymi centrami antyewangelizacji to wymaga naprawdę dobrej strategii i takich precyzyjnych działań na wszystkich poziomach naszego zorganizowania życia społecznego. Warto tylko powiedzieć, że te osoby chore duchowo zwłaszcza, tu Pani wspominała o warszawiakach, którzy no rzeczywiście w sposób dla nas niezrozumiały przekazali władzę akurat tym samorządowcom, część warszawiaków. Ale chcę powiedzieć, że to są też nasi rodacy, do których musimy pójść, rozmawiać, głosić im przesłanie Ewangelii, pokazywać im piękno naszej kultury. Nieraz te boje będą trwały i bardzo długo i nieraz trzeba będzie poprzestać na wytrwałej modlitwie i czekać cierpliwie, ale to są nasi rodacy. Musimy przywrócić ich na łono polskiej kultury, no ja na łono naszej wspólnoty
tego rodactwa się nie dopatruję. Jak widzę, że przyjeżdżają podobne przebrane, na przykład te marsze wszystkie, prawda, promujące te zboczenia, to właściwie widać niektóre podobne przebrania, twarze, tylko z jednego miejsca na drugie. Ktoś musi te autobusy zapłacić. Ktoś te autobusy
jeździ w te same miejsce, w różne miejsca Polski, a to są te same osoby, które
ja tam za bardzo nie widzę płaszczyzny rozmowy jako z rodakami, no bo jak? No, ojcze, mam się wymalować w źle dżinsach i
jeśli chodzi o propagandistów, zwłaszcza dobrze opłaconych propagandistów, to tutaj najgorsze jest to, że widać wyraźnie, że nie ma tam najmniejszej woli jakiejkolwiek dyskusji, debaty, uczciwej wymiany argumentów. Jest próba wywarcia jest takiej miękkiej przemocy w postaci presji, w postaci, widzimy to w mediach społecznościowych, gdzie tysiące fałszywych kont służy do tego, aby obrażać, aby atakować i poprzez to zastraszyć, bo zastrasza się poprzez doprowadzanie do wyroków sądowych, takich jak opisaliśmy dzisiaj pana Tomasza Pituchy, ale zastrasza się także ludzi właśnie poprzez tą presję, medialną presję w mediach społecznościowych. Wielu temu ulega, chociażby w ten sposób, że uznaje, że nie warto zabierać głosu w tych kontrowersyjnych sprawach.
Dostaniesz 5 tysięcy, bo 10 tysięcy to jest jednak suma konkretna dla człowieka, który, prawda,
walka trwa i tutaj jest mobilizacja potrzebna ze strony katolików, aby aktywnie włączyli się w życie publiczne, pokazywali, manifestowali swoją wiarę, nie tylko w Boże Ciało, ale na co dzień, w życiu codziennym, bo to jest bardzo potrzebne. I też przede wszystkim takie dzieła, które można robić w pracy organicznej, w drobnych, małych sprawach, w lokalnej społeczności, w małych miejscowościach, takich, które potrzebują na przykład stosowania takiego kodeksu dobrych praktyk dla szkół, o których mówiliśmy tutaj. Ojciec wskazywał na to, że jest taki poradnik, który pokazuje, jak uniknąć pewnych nieprzewidzianych zachowań albo wchodzenia gender tylnymi drzwiami do szkół.
Ale to więc kierunek. Kurator daje wytyczne dyrektorzy, nauczycielom i nauczyciele współpracują z rodzicami.
Przede wszystkim, to jest istota. Współpraca i rada rodziców i też ten program profilaktyczno-wychowawczy, o którym mówiła pani kurator, uchwalany jest też bardzo istotny.
Jak w wojsku.
Zgadza się, ale my musimy czuwać. Wszyscy, bo bez tego nie
aż
będzie
ostatni
łatwo.
Szeregowy go zrozumie, ten rozkaz, i będzie go stosował. Poza tym, kupażę panowie, jeszcze raz. Minister Sprawiedliwości daje raport o wydatkach stołecznego ratusza. Nie wyciągnął sobie go gdzieś spod, prawda, dywana, czy gdzieś tam, nie wiem. Są konkretne dane, konkretne kwoty. Ratusz mówi, że to jest nieprawda, rozważa kroki prawne wobec osób, które takie informacje rozpowszechniają, manipulują faktami. Tak mówił tutaj, mówiła rzecznik Biura Prasowego Ratusza. I jaka odpowiedź? Miasto Warszawa wspiera działanie edukacyjne, profilaktyczne, skierowane do zagrożonych HIV i AIDS. I tu jest dla Europy tej, to jest święte, no bo jak? Profilaktyka, edukacja, walczymy z chorobą, z
plagą. Proszę zauważyć, że oni się powołują na ekspertów. Te eksperckie osiągnięcia znamy z tych standardów edukacji seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia. Wydaje się, że eksperci nie tylko krajowej, nie tylko kontynentalnej, ale wręcz światowej sławy. Tymczasem, gdy przyjrzymy się temu z bliska, są to konkretni, bardzo podejrzanej proweniencji twórcy, którzy wpisali swoje wyobrażenia na ten temat. Rzeczywiście przypięto temu szyld Światowej Organizacji Zdrowia i proponuje się nam rzeczy wprost demoralizujące, rzeczy.
A kiedyś homoseksualizm był chorobą, ale pewnej nocy w 70 którymś roku gromada lekarzy, specjalistów, akurat może ci mądrzejsi wtedy nie byli albo nie wiedzieli, że jest, podnieśli rączki, przegłosowali, że to już nie jest choroba, to po prostu jest opcja, to jest wybór.
Podobnie było z prawami człowieka, tak nawiązując do początku naszej dyskusji, kiedy to wszystko pięknie zostało zdefiniowane
na papierze,
w deklaracji praw człowieka, natomiast komitety eksperckie właśnie zmieniały i szukały elementów wprowadzenia polityki antydyskryminacyjnej.
W tym temacie, bo antydyskryminacja mieści się wszystko. Wszystko można zrobić tym, którzy będą mówili, to jest nieprawda, to jest szkodliwe dla zdrowia, to jest szkodliwe dla człowieka, to jest demoralizujące dla dziecka. Nie, bo to jest w ramach tej polityki
antydyskryminacyjnej.
Ojcze, jeśli chodzi o dyskryminację katolików w Polsce, to spójrzmy na tą sytuację związaną. Jesteśmy po pierwszej sobocie miesiąca. Wiele, wiele wysiłku modlitewnego, aby wynagradzać Matce Najświętszej za te zniewagi. To właśnie ci, którzy mieli wątpliwości, czy podnosząc dyskusję o ideologii LGBT, nie przesadzamy, nie nagłaśniamy tego sztucznie, bardzo szybko się przekonaliśmy po tych aktach bluźnierstwa, aktach świętokradztwa, które miały miejsce w Gdańsku, w Warszawie, w Częstochowie, że ta konfrontacja jest przez naszych przeciwników ideologicznych, rewolucjonistów kulturowych postawiana absolutnie na ostro. Podniesienie ręki na wizerunek Matki Bożej, podniesienie ręki na Najświętszą Eucharystię, na mszę świętą, to już trudno spodziewać się bardziej drastycznych kroków.
Ale to jest próba, na ile się da, na ile sobie można pozwolić. Pamięta pan posła Platformy, który powiedział, że na prowincji to nie przejdzie, nie? W Warszawie będziemy o tym, ale na razie są wybory, tam gdzieś do tych, nie chcę wymieniać tych miast, żeby nie obrażać, nie? Ale że tam są tacy ludzie, prawda, że tam kościółkowi, że oni, dla nich to byłby wstrząs. W Warszawie, w dużym Poznaniu sobie pozwolić, ale tam musimy jeszcze uważać, ale przyjdzie na to czas. To jest próba, na ile da się do przodu, centymetr po centymetrze, a najlepiej, żeby się też wszyscy przyzwyczaili do tego, prawda?
Stąd to przesuwanie granicy.
Do języka,
do pewnych zachowań, zwyczajów, a te marsze są już stałe, wpisują się w pewne życie. Dlatego alleluja i do przodu i nie dajmy się, uważajmy.
Kontynuujemy temat, drodzy Państwo, w Radiu Maria o 21.30. Serdecznie zapraszamy, dziękujemy za telefony, dziękujemy Panu. Przypomnę, Pan Dawid Kostecki, prawnik, lubelski samorządowiec i, mówiąc w skrócie, Pan Radosław Brzuska, członek zarządu powiatu świdnickiego, wicestarosta, tak?
Tak.
Taki tytuł też przysługuje Panu, więc tytułujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże z Panem Bogiem.